30 lipca, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat, który dziś podejmujemy, prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie, to w znacznej części pierwszy wymiar naszych rozmów niedokończonych, zrealizowany o godzinie 18:15 na antenie telewizji Trwam, a naszym Państwa gościem doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor w Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jednocześnie lekarz, filozof i prawnik. Dlatego w tej drugiej części, odpowiadając na te sposoby przetrwania chrześcijan we współczesnym świecie, chcemy bardziej uszczegółowić nasz temat. Współczesne problemy etyki medycznej. Współczesne problemy etyki medycznej. Witamy, panie profesorze, w studiu Radia Maryja. Szczęść Boże.
Cześć Boże, dobry wieczór Państwu.
My tu w studium, Państwo przed radioodbiornikami. Pana profesora proszę o wprowadzenie nas w ten temat, z jakimi problemami, dylematami etycznymi borykają się dzisiejsi lekarze, boryka się dzisiejsza medycyna, abyśmy mogli też odpowiadać sobie na to zasadnicze pytanie, jak mogą, w jaki sposób możemy przetrwać jako katolicy, jako chrześcijanie we współczesnym świecie.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie, tak jak wcześniej w spotkaniu w telewizji, zacząć może nieco zaskakująco, ale od roku kopernikańskiego i od tego, że mogę być tutaj w Toruniu, w tym mieście, gdzie Mikołaj Kopernik 550 lat temu się urodził. A dlaczego od tej osoby? Dlatego, że znamy go jako wybitnego astronoma. Pewnie wielu z nas słyszało o tym, że był również autorem traktatu finansowego, ekonomicznego. Być może słyszeliśmy również, że był osobą duchowną, co prawda z niższymi święceniami, ale kanonikiem w kapitule warmińskiej. Ale był również lekarzem. Był również lekarzem i starał się te wszystkie sfery harmonijnie rozwijać, choć niewątpliwie największy wkład w rozwój astronomii i naszej wiedzy o świecie i miejscu w Ziemi, w kosmosie. Ale jeśli chodzi o jego działalność medyczną, i to dobrze nawiązuje do tej drugiej części naszych rozmów, to zachowały się nie tylko w archiwach zapisy i jego recept, które wystawiał, ale też i wspomnienia z kontaktów z Mikołajem Kopernikiem, i ci, którzy mieli możliwość tego kontaktu, wspominali, że doktor Mikołaj Kopernik był osobą miłą w obyciu, dużo rozmawiał z pacjentami, nie tylko właśnie przepisywał recepty, ale spędzał też dużo czasu na rozmowę, do tego stopnia, że niektórzy pacjenci mieli wspominać, że te rozmowy niekiedy dużo więcej im pomogły i uświadomiły i poprawiły ich stan zdrowia i stan ducha. I myślę, że to jest dobre wprowadzenie też do tych zagadnień etyki medycznej, o których myślę, że będziemy w następnych, w tej części rozmów niedokończonych rozmawiać. Ale zanim do szczegółowych zagadnień przejdę, chciałbym pozwolić sobie na nieco takiej ogólniejszej refleksji na temat kategorii dobra jako tej naczelnej kategorii etyki medycznej i takich związków między medycyną i religią, bo skoro jesteśmy tutaj w Radio Maryja, to myślę, że kilka takich refleksji o tych związkach jest jak najbardziej na miejscu. Kategoria dobra w medycynie, często w języku łacińskim wyrażana terminem salus, jest niezwykle pojemna. I tutaj widać też ten związek konceptualny między medycyną i religią na poziomie takim pojęciowym. Chociaż w medycynie częściej mówimy o zdrowieniu, a w religii o uzdrawianiu, to w jednym i w drugim jest to zdrowie rozumiane, no, albo bardziej konkretnie, albo bardziej tak szeroko, ale chodzi właśnie o to, żeby człowiekowi choremu, niepełnosprawnemu przywrócić w jak największym możliwym stopniu sprawność, zdrowie, możliwość wykonywania funkcji, pełnienia różnych ról życiowych. To też pokazuje takie historyczne, bardzo odległe czasowo związki też personalne między medycyną i religią, bo w zasadzie w starożytności, w Mezopotamii, jeszcze w starożytnej Grecji, zwłaszcza jeszcze przed wiekiem VII, często kapłan i lekarz to była ta sama osoba. W świątyniach była rozwijana i przekazywana wiedza medyczna w starożytnym Egipcie czy w starożytnej Grecji. Nawet dopatrujemy się w historii medycyny takich pierwszych reguł etyki medycznej właśnie w medycynie starożytnego Egiptu, w tej świątynnej medycynie kapłanów egipskich. I ten rozdział pomiędzy, znaczy taki personalny, tak, lekarze świeccy i kapłani zajmujący się czasami jeszcze medycyną, oprócz tego, że zajmowali się kultem, to gdzieś w Mezopotamii X wiek, a na terenie Grecji około VII wieku przed naszą erą. Oczywiście X wiek przed naszą erą. Ale te związki pozostawały nadal bliskie, bo nawet jak znamy Asklepiosa, jak znamy Hipokratesa, to Hipokrates i jego szkoła w Kos, ona rozwijała się w cieniu właśnie świątyni poświęconej Asklepiosowi, jednej z najbardziej popularnych miejsc pielgrzymkowych w starożytnej Grecji. Podobnie w Rzymie Galen, najbardziej znamienity i znany lekarz starożytnego Rzymu, urodził się, wychowywał w Pergamonie. No wtedy właśnie w Pergamonie był taki jedno z najważniejszych centrów kultu Esculapa, czyli tego zlatynizowanego boga zdrowia, boga medycyny w okresie rzymskim. Trudno też nie oprzeć się wrażeniu, że ten schemat poniekąd też przetrwał w kolejnych wiekach i do współczesności, bo jak popatrzymy na najbardziej popularne miejsca pielgrzymkowe okresu już starożytnego chrześcijaństwa czy wczesnego średniowiecza, to na przykład w Konstantynopolu to była świątynia dedykowana Kosmie i Damianowi, gdzie pielgrzymowało, no, pielgrzymi właśnie szli z prośbą o zdrowie. Dzisiaj, jak popatrzymy w statystyki pielgrzymek, to sanktuariami, które cieszą się najwyższą frekwencją, to jest na przykład Lourdes. No a wszyscy wiemy, że bardzo wiele osób do Lourdes jedzie zarówno ze względów religijnych i duchowych, jak i właśnie z prośbą o zdrowie. No, też jeszcze ciekawym wątkiem jest na przykład działalność takiego komitetu medycznego, biura medycznego w Lourdes i Międzynarodowego Komitetu Medycznego, które badają, analizują dokumentację chorych, którzy doznali nagłego, nieprzewidywalnego medycznie powrotu do zdrowia i ta dokumentacja jest też potem przekazywana biskupom miejsca, jeśli jest takie życzenie i uda się przez kilka lat też zaobserwować trwałość tego procesu zdrowienia. No również kongregacja do spraw kanonizacyjnych na Watykanie korzysta z pomocy konsulty medycznej, kiedy w sprawach beatyfikacyjnych czy kanonizacyjnych prowadzone są badania nad dekretem, wydaniem dekretu o cudzie. To jest oczywiście sprawa teologiczna, to orzeczenie o cudzie, ale też lekarze są często pytani o to, w jakim stopniu są w stanie wyjaśnić powrót do zdrowia, czy da się to wyjaśnić z perspektywy aktualnej wiedzy medycznej, czy nie. I jeszcze jeden wymiar tego związku to taki związek też instytucjonalny, ale jeszcze zanim do tego związku przejdę, to jedną rzecz dodam, że ten związek pomiędzy praktyką medyczną i odwołaniem do rzeczywistości duchowej, on też wyrażał się chociażby w przysiędze lekarskiej, bo w starożytności znamy przysięgę składaną w szkole Hipokratesa, ona zaczynała się od tego, że wzywano bogów związanych z opieką nad praktyką medyczną, czyli Hygieję, Panakeję, Apollina. Później na uniwersytetach średniowiecznych, chrześcijańskich tą inwokację zmieniono, ale też odwoływano się do Boga, tylko Boga Trójjedynego. Jakby ta gwarancja właśnie, że odwołanie się do rzeczywistości nadprzyrodzonej, transcendentnej jest ważna, żeby dobrze wykonywać zawód, żeby być wiernym sumieniu, żeby też móc czerpać i satysfakcję z tego zawodu, była jakoś obecna zawsze w przysięgach czy w przyrzeczeniach lekarskich. No już współczesna przysięga lekarska nie ma tej inwokacji odwołującej się do Boga, ale jest odwołanie do sumienia, a nawet jak przywołamy dokumenty z Soboru Watykańskiego II, to tam też możemy znaleźć takie treści, że sumienie dla człowieka wierzącego to jest to najtajniejsze sanktuarium, w którym spotyka się z Bogiem, więc też jest to odwołanie do takiej kategorii, która jest bardzo głęboka i transcenduje to, co tylko doczesne i cielesne. No i ten trzeci związek, wymiar to ten wymiar instytucjonalny. On szczególnie już był między medycyną i religią. On był szczególnie już wyraźny, kiedy chrześcijaństwo pojawiło się na scenie dziejowej, bo chrześcijanie od samego początku, inspirowani nauką Chrystusa i przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, i też tą postacią Cyrenejczyka pomagającego nieść krzyż, no i przede wszystkim wezwaniem do miłości bliźniego, angażowali się w pomoc ubogim i chorym od pierwszych diakonów, o których piszą jeszcze Dzieje Apostolskie, którzy właśnie mieli też opiekę nad sierotami, ubogimi, chorymi, poprzez chrześcijan, którzy na terenie Rzymu, jak święta Fabiola, zakładali pierwsze przytułki, szpitale na wschodzie, jeden z ojców kościoła, Bazylii Wielki, w sposób taki bardzo zinstytucjonalizowany, organizował opiekę nad chorymi, też kończył medycynę w Atenach, oprócz teologii i filozofii, a później zakony, które też w swoich regułach przewidywały w większym czy mniejszym stopniu opiekę nad chorymi. Już benedyktyni taki element w swojej regule mieli, a później zaczęły się pojawiać zakony szpitalne różnych stanów, bo były zakony szpitalne miejskie. Na przykład w wielu średniowiecznych miastach, również naszego kraju, na przykład spotykamy tam, gdzie zachowane zostało jeszcze trochę starówki, ulice Świętego Ducha albo kościoły Świętego Ducha. To warto sięgnąć w historię miasta i historię tych miejsc, bo to bardzo często były poza murami miejskimi fundowane przyszpitalne kościoły. Był miejski zakon Świętego Ducha, tworzony przez mieszczan, który właśnie opiekował się chorymi na terenie miasta, bo w praktyce najczęściej poza murami miasta, że też ze względów takich sanitarnych, higienicznych. W Lublinie, na przykład przy krakowskim przedmieściu, jest taki kościół Świętego Ducha, który kiedyś był przyszpitalnym w Tarnowie, w Sandomierzu, w wielu miejscach i są te nawiązania. No, pewnie najczęściej spotykaliśmy się z zakonami szpitalnymi rycerskimi, czy to krzyżacy, czy joannici. Dzisiaj Maltańczycy to były zakony powołane w celu ochrony pielgrzymów i też opieki nad chorymi pielgrzymami. No, nie zawsze tutaj wierność temu powołaniu, tak jak w przypadku krzyżaków w historii się zaznaczyła, ale na przykład joannici, ale inaczej to tutaj krzyżacy no lokalnie w Polsce niekoniecznie zapisali się jako rycerze tacy rozwijający przede wszystkim szpitalnictwo, chociaż w innych krajach, w Słowenii, we Włoszech, w dzisiejszej Austrii cały czas właśnie tą dziedziną się zajmują. Natomiast joannici, czyli dzisiejsi Maltańczycy, cały czas są rozpoznawalni jako właśnie taki zakon, który ukierunkowany jest na opiekę nad chorymi. W późniejszym okresie zaczęły powstawać już te zgromadzenia, które do dzisiaj też wiemy i rozpoznajemy jako te zajmujące się wyraźnie chorymi, tak jak bonifratrzy założeni przez świętego Jana Bożego, jak kamilianie. Niektórzy nawet dopatrują się znaku Czerwonego Krzyża, tego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który jest używany w międzynarodowej pomocy humanitarnej jako znak pochodzący od tego zakonu kamilianów, bo to kamilianie pierwsi, którzy powstawali w okresie poprzedzającym kontrreformację, zaczęli używać tego Czerwonego Krzyża na habitach i potem często ich namioty, które towarzyszyły różnym polom bitew, w których właśnie udzielano pomocy rannym i chorym, stały się takim symbolem pomocy humanitarnej, potem właśnie przejętym do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. I do dzisiaj możemy obserwować wiele zaangażowanych w opiekę medyczną zakonów, zgromadzeń, czy siostry Szarytki, siostry Józefitki, siostry Służebniczki prowadzą wiele takich domów, gdzie opiekują się czy chorymi dziećmi, czy osobami starszymi. Są hospicja prowadzone też przez i Caritas, i różne zakony. No, mamy szpital bonifratrów, choć wydaje się, że ten obszar opieki medycznej takiej zinstytucjonalizowanej mógłby być bardziej zaznaczony w działalności też kościelnej, bo o ile system edukacji kościelnej czy katolickiej po okresie PRL-u udało się w dużej mierze odbudować. Mamy wiele przedszkoli, szkół katolickich, uniwersytetów nawet. O tyle te szpitale, często utracone, znacjonalizowane, zabrane czy przez zaborców wcześniej, czy potem przez państwo w okresie PRL-u, tej sieci placówek medycznych, takich prowadzonych właśnie przez podmioty wyznaniowe, przez Kościół katolicki, nie do końca udało się odbudować. To są pojedyncze punkty prowadzone przez niektóre zgromadzenia i to rzadko kiedy są to szpitale, raczej szpitale to jakieś pojedyncze, tak jak bonifratrzy, najczęściej to są zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki takie bardziej niekiedy społeczne niż lecznicze, więc wydaje się, że jest to też taki pewien obszar dzisiaj do zagospodarowania i do odbudowania, bo w wielu innych krajach, tam gdzie oczywiście nie było takich historycznych zawirowań związanych właśnie czy to z okupacją, czy z odbieraniem przez państwo takich instytucji, to jest to silny wymiar obecności duszpasterskiej Kościoła. Też teraz przechodząc do tych tematów bardziej szczegółowych dotyczących współczesnych problemów etyki medycznej, no, trzeba powiedzieć, że XX i XXI wiek szczególnie dużo przyniósł takich wyzwań, które powodowały dylematy lekarskie, konflikty sumienia, bo o ile w tych wcześniejszych wiekach można dostrzec, że często taka klasyczna etyka medyczna, ta, którą nazywamy w naszym kręgu kulturowym etyką hipokratejską, chociaż to jest też etyka fundowana na uniwersalnych zasadach poszanowania życia ludzkiego, szacunku dla każdego chorego, troski o takie dobro rozumiane całościowo, to tak ta uniwersalna etyka medyczna, ona też była w dużym stopniu zbieżna też z nauczaniem moralnym religii chrześcijańskiej, wielu innych religii. O tyle XX i XXI wiek w wyniku różnych przemian ideologicznych, politycznych, prawnych, no, doprowadził do pewnych wyłomów w ochronie życia ludzkiego i u jego początku, i u jego końca i spowodował naruszenie tych wielowiekowych zasad, dylematy, konflikty sumienia, sprzeciw sumienia, potem próby prawnej regulacji tego sprzeciwu w postaci klauzuli sumienia. dla Państwa, którzy bardziej tym tematem też byliby zainteresowani, to pozwolę sobie odesłać do strony internetowej, na której zawarte są wykłady z tegorocznej konferencji z etyki medycznej, którą miałem przyjemność współorganizować razem z Towarzystwem Internistów Polskich i Polskim Towarzystwem Opieki Duchowej w Medycynie. Właśnie etyka medyczna, współczesne problemy etyki medycznej. I tam podejmowaliśmy takie zagadnienia, no idąc od ogółu do szczegółu, o tym, jak chronić dobro pacjenta w obliczu nacisków ekonomicznych, nacisków prawnych niekiedy, takich, które konfliktują z tym, jakby lekarz, pielęgniarka, inny pracownik ochrony zdrowia chciał się pacjentem zająć, a nie zawsze może, bo są ograniczenia finansowe czy prawne. Dalej, jak budować zdrową równowagę pomiędzy takim paternalistycznym podejściem, czyli takim, gdzie lekarz czuje się takim pater, ojcem jakby, który wie lepiej, który dyktuje niejako to, jak należy się zachować, a tak poszanowaniem autonomii. Dzisiaj ta zasada poszanowania autonomii jest bardzo wysoko ceniona i promowana w etyce medycznej i w dużej mierze słusznie, bo chodzi o bardziej partnerską relację, ale niewątpliwie tutaj trzeba zachować pewną równowagę właśnie między taką opartą na dialogu między pacjentem i lekarzem, żeby dobrze określić to, co będzie najwłaściwsze i kiedy podejmować jakie interwencje i w jakim zakresie te interwencje podejmować, i żeby to doświadczenie i wiedza lekarza spotkała się też z akceptacją i preferencjami pacjenta. Dalej, problem wolności sumienia lekarza, szczególnie w zderzeniu z prawami pacjenta. To temat niezwykle złożony i coraz częściej jakoś obecny również w takiej debacie publicznej. To trzeba powiedzieć, że o ile wcześniej, jeszcze na początku XX wieku, temat sprzeciwu sumienia pojawiał się przede wszystkim w kontekście służby wojskowej, to dzisiaj jest to temat powiązany przede wszystkim z praktyką medyczną. I tutaj dotyczy to zarówno lekarzy, ale i pielęgniarek, i położnych, i farmaceutów, bo to jest kwestia sprzedaży środków wczesnoporonnych, nawet i diagnostów, kiedy są zaangażowani w jakieś procedury diagnostyczne, które prowadzą do jakiegoś celu, który niekoniecznie akceptują. Oczywiście lekarze, pielęgniarki, no w tych kontekstach, nie zawsze w Polsce obecnych prawnych, ale w innych krajach, takich jak eutanazja, jak pomoc w samobójstwie, jak przerywanie ciąży, aborcja, czy to w formie jakiejś zabiegowej, czy aborcja farmakologiczna. Więc wchodzi tutaj bardzo, bardzo wiele kwestii. W Polsce mamy regulacje dotyczące sprzeciwu sumienia. Ustawa o zawodach lekarza mówi o tym, że lekarz ma prawo do tego, żeby odmówić wykonania procedury czy świadczenia, które jest niezgodne z jego sumieniem, ale pod kilkoma warunkami. To znaczy przede wszystkim, jeśli nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia pacjenta. Tutaj chodzi o to, żeby też to sumienie nie było takim usprawiedliwieniem w sytuacjach, kiedy jest prawdziwe, takie obiektywne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, a lekarz nie chce udzielać pomocy ze względów jakichś światopoglądowych. Raczej sytuacja trudna w praktyce do wyobrażenia, tak? Ale od strony prawnej jest takie zabezpieczenie. Też powinien poinformować przełożonego, jeśli przewiduje, że jakaś taka procedura czy świadczenie, któremu się sprzeciwia, będzie gdzieś realizowane potencjalnie na oddziale. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że wraz z usunięciem z polskiego prawa przesłanki przerywania ciąży ze względu na stwierdzenie uszkodzenia płodu, wady dziecka, to w tej chwili ten sprzeciw sumienia, czy zakres tego sprzeciwu się zmniejszył bardzo, bo kiedyś rzeczywiście to była jedna z takich najważniejszych, czy najczęściej pojawiających się kwestii, czyli odmowa badań prenatalnych i odmowa aborcji ze względów eugenicznych.
Naszym Państwa gościem, przypomnijmy, doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podejmujemy temat o współczesnych problemach etyki medycznej, nie zapominając też o tym temacie, który Państwu mówiliśmy, na który zapraszaliśmy, czyli o prawdzie, dobru i piękno jako sposobach na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie.
No, bez wątpienia obrona tego dobra, akurat też w tym kontekście medycznym, ale również w szerszym kontekście, jest takim sposobem na uchronienie pewnej aksjologii i tych wartości, które porządkują określone sektory życia publicznego i zawodowego, w tym wypadku, o którym mówię, praktyki medycznej. Z innych takich tematów, które w współczesnej etyce medycznej podejmujemy, to kwestia zakresu tajemnicy lekarskiej, kiedy może być też konieczność pewnych wyjątków od tej tajemnicy lekarskiej ze względu na dobro samego chorego albo też dobro innych osób. Dalej kwestia informowania pacjenta, zakresu informacji, ale również tak zwanego prawa do niewiedzy, prawa pacjenta do niewiedzy, że niekiedy pacjent może sobie nie życzyć, aby go informowano o pewnych diagnozach, ryzyku chorób. Ważną kwestią jest również postępowanie w sytuacji, kiedy pacjent nie może udzielić zgody, bo zasadą jest działanie wtedy, kiedy mamy zgodę na określone działania, ale bywa, że pacjent jest nieprzytomny, pacjent jest niezdolny do wyrażenia zgody, bo ma ograniczoną świadomość i tak dalej. I wtedy rodzi się pytanie właśnie, na ile rodzina, na ile lekarz, inny pracownik ochrony zdrowia może taką zgodę zastępczą, czy sąd taką zgodę może wydać. Kolejnym takim ważnym problemem, być może też najczęstszym dzisiaj w krajach rozwiniętych, to jest kwestia uporczywej terapii i kwestia tego, kiedy zaprzestać działań, które już są nieskuteczne, kiedy pacjenta na przykład objąć już opieką paliatywno-hospicyjną, rezygnując z kolejnych prób terapii w szpitalu czy intensywnej terapii. To bardzo trudne decyzje, które trzeba podejmować w dialogu z pacjentem i z jego bliskimi, z rodziną. Takie wytyczne w tym zakresie w ostatnim czasie ukazywały się i w środowisku anestezjologów, i niedawno w środowisku internistów, wcześniej w środowisku pediatrów. Są to też kwestie jakby związane w ogóle z naszym podejściem do śmierci, do końca życia, akceptacją nieuchronności śmierci. Wydaje się, że taka akceptacja nieuchronności śmierci w takim realistycznym ujęciu ustawia nas właściwie wobec skrajności uporczywości terapeutycznej z jednej strony, a z drugiej strony eutanazji czy pomocy w samobójstwie, bo tylko taka akceptacja nieuchronności śmierci pozwala uniknąć nadmiernych lęków, które z jednej strony prowadzą do nadmiernej uporczywości terapeutycznej, a z drugiej strony właśnie do skracania życia poprzez eutanazję czy pomoc w samobójstwie. Oczywiście w innych krajach mamy problemy ze sprzeciwem sumienia też wobec eutanazji, wobec pomocy w samobójstwie. Natomiast oczywiście ważnym obszarem zagadnień są wszystkie kwestie etyczne związane z początkiem ludzkiego życia. Zaczynając od nieco filozoficznego zagadnienia, ale takiego, które kolokwialnie mówiąc ustawia nam potem pewne kwestie, czyli problemu statusu moralnego ludzkiego embrionu, tak? Jak określimy właśnie organizm człowieka w tym stadium embrionalnym i płodowym. No, najbardziej naturalnym jest przyjęcie, że mamy do czynienia z człowiekiem, tak? Że zmiana jakościowa dokonuje się w momencie zapłodnienia. Wtedy z dwóch komórek macierzystych powstaje nowy organizm, ludzki organizm, który rozwijając się przechodzi przez kolejne etapy zarodkowy, płodowy, wczesnodziecięcy, dorosły, starczy i tak dalej. Ale we współczesnej bioetyce, w filozofii, też w prawie niekiedy próbuje przyjmować inne kryteria tak zwanej hominizacji, czyli tego momentu, od którego mówimy, że mamy do czynienia z człowiekiem. Proponuje się kryterium implantacji, czyli dopiero od momentu implantacji zarodka mielibyśmy do czynienia z człowiekiem i wtedy łagodzi się ocenę moralną tych działań, które by miały na przykład uniemożliwiać implantację zarodka. Jeszcze inni mówią o tym, że w momencie powstania cewy nerwowej na etapie rozwoju prenatalnego albo dopiero w momencie urodzenia, a nawet takie skrajne poglądy są, które mówią, że z człowiekiem mielibyśmy do czynienia dopiero wtedy, jak dziecko osiągnie jakiś poziom samoświadomości, czyli zdaniem takich radykalnych, utylitarystycznych bioetyków zabicie czy dzieciobójstwo dziecka dla nich byłoby nawet jakby zbliżone w ocenie moralnej, prawda, do zabójstwa czy śmierci jakichś naczelnych, ale to rzeczywiście bardzo takie skrajne poglądy, ale pokazują, jak trudna jest ta debata, jak bardzo skrajne są te poglądy, jak bardzo potrzeba bronić tych, wydawałoby się, dość oczywistych praw, które dla każdego, kto miał do czynienia z biologią czy z embriologią na etapie chociażby szkoły średniej, no, powinny być dość oczywiste. No, kolejne kwestie to związane z zapłodnieniem pozaustrojowym, szczególnie z przyrastającą w bardzo szybkim tempie liczbą zarodków nadliczbowych, które są mrożone i zapewne niedługo staniemy przed pytaniem i taką społeczną debatą, co zrobić z, to już nawet nie są tysiące, ale to ponad 100 tysięcy zarodków zamrożonych, które powstały w procedurach in vitro i rodzi się pytanie, jaki teraz ich dalszy los. Oczywiście można rozważać adopcję prenatalną zarodku, ale no, jest to mało realistyczne założenie, że wszystkie te zarodki zostaną zaadoptowane przez pary niepłodne i da się im szansę rozwoju. No i tu jest właśnie pytanie, jak ograniczyć, jak uratować, czy da się uratować, w jaki sposób do tego podejść. No, kwestia aborcji jest takim klasycznym zagadnieniem etyki medycznej. W Polsce pod tym względem po ostatnich wyrokach Trybunału Konstytucyjnego te przesłanki dotyczące przerywania ciąży są bardzo zawężone, co powoduje, że te dylematy sumienia się zmniejszyły w stosunku do tego, co było wcześniej, a zwłaszcza jeszcze w okresie komunistycznym, gdzie nawet przesłanka taka, że ze względów społecznych można było przerywać ciążę, była obecna. Ale oczywiście te dyskusje i te sytuacje, w których jesteśmy świadkami też w przestrzeni publicznej w ostatnich miesiącach, no pokazują, że problem jest ciągle gorący i palący. I też pewnie takim wyzwaniem, przed którym będziemy stali, to będzie kwestia, na ile zdrowie psychiczne może być usprawiedliwieniem dla aborcji. Tutaj oczywiście nie powinna być ta przesłanka rozszerzana i nie powinna być jakimś usprawiedliwieniem dla przerywania ciąży, ale bez wątpienia będziemy mieli w najbliższym czasie z próbą rozszerzania tego pojęcia zdrowia psychicznego jako takiej przesłanki usprawiedliwiającej przerywanie ciąży. Oczywiście w tych kwestiach związanych z końcem życia są jeszcze takie zagadnienia jak stosowanie sedacji paliatywnej, czyli odbierania świadomości pacjentowi, który w sposób bardzo ciężki cierpi, definiowania śmierci mózgu, transplantacji narządów, ale i ważnym obszarem zagadnień etycznych to są badania naukowe w medycynie. Polska jest szczególnie tutaj wrażliwa i nasza historia z okresu II wojny światowej pokazuje, że nauka, która nie opiera się na wartościach, nie jest ograniczana pewnymi ramami etycznymi, może doprowadzić do braku szacunku dla człowieka, do używania człowieka jako narzędzia do poznawania, tak? Ale rzeczywiście kosztem czyjegoś zdrowia i życia. Myślę tutaj o tych pseudoeksperymentach medycznych, które dokonywały się czy w Auschwitz, czy na Majdanku i w wielu jeszcze innych obozach, które były realizowane przez lekarzy najczęściej niemieckich. I potem po II wojnie światowej doprowadziło to do przyjęcia kodeksu norymberskiego, który i później deklaracji helsińskiej, które stały się takim kanonem etycznych zasad w prowadzeniu badań naukowych w medycynie. Komisje bioetyczne są też taką siecią instytucjonalną komisji, które wydają zgody na prowadzenie badań naukowych i one, zwłaszcza badań klinicznych, takich, gdzie testujemy nowe leki, nowe substancje i to powinny pełnić właśnie taką rolę społecznej kontroli z uwzględnieniem zarówno celów, jak i zasad etycznych. Ale w tej chwili też nowym takim zagadnieniem to jest etyka badań naukowych z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego, bo od pewnego czasu, od dwóch dekad rozwijają się też biobanki, inne badania, gdzie wykorzystujemy ludzki materiał biologiczny, który oddzielony jest od ciała i zaczyna niejako żyć własnym życiem. Gromadzimy taki materiał, taką próbkę, możemy z niej pozyskać dane, sekwencjonować genom, więc mamy bardzo duży zakres informacji o człowieku i teraz rodzi się pytanie, czy badacze będą odpowiedzialni, uchronią te informacje, niekiedy bardzo wrażliwe, niekiedy dotykające bardzo prywatnej sfery pacjenta przed dostępem osób z zewnątrz. Ale dalej, do jakiego stopnia można udostępniać te próbki i dane? Gdzie? Czy do wszystkich krajów? Czy tylko w obrębie danego kraju? Czy pacjent zaakceptuje to, że taka próbka, informacja na przykład do Chin wypłynie? I to są bardzo realne problemy, bo dzisiaj na przykład wiele osób przez internet może zamówić sobie testy genetyczne, swoją próbkę przekazuje do takich właśnie instytucji, które działają rynkowo. Były opisywane liczne przypadki tego, że takie próbki bywały wysyłane za granicę, nawet i do krajów azjatyckich, i do Chin, i tak dalej. I tam dużo taniej sekwencjonowanie genomu było realizowane. Wynik był przekazywany z powrotem, ale duża część informacji pozostawała jeszcze gdzieś indziej. Też kwestia etycznych aspektów produkcji szczepionek pojawia się od czasu do czasu w kontekście tej COVID-u i stosowania szczepionek. Ona wróciła, bo szczepionki produkowane przez różnych producentów w różny sposób bywały obciążone tym, na jakim materiale powstawały i czy czasami podłożem dla produkcji tych szczepionek nie były tkanki, czy linie komórkowe wyprowadzone kiedyś z płodów czy dzieci poddanych aborcji. I też nowy obszar zagadnień, etyka medyczna wobec nowych technologii. To właśnie badania genomiczne, gdzie sekwencjonujemy cały genom, uzyskujemy bardzo wiele informacji o pacjencie, łączymy te informacje genetyczne z informacjami dotyczącymi stylu życia i te wielkie zbiory danych, które bardzo, znaczy w coraz lepszy sposób opisują nam ludzi, oczywiście czasami, i oby tak było, mogą służyć dobru osób, ale też jeśli nie będą dobrze chronione, mogą stać się czymś, co będzie, co może być szkodliwe. Parę lat temu takim zagadnieniem, które poruszyło świat naukowy i świat medyczny, to była edycja genomu dokonana w Chinach, kiedy jeden z naukowców poprzez techniki inżynierii genetycznej zmienił genom na etapie zarodkowym. Jemu przyświecał dobry cel, bo chodziło o to, żeby dzieci nabyły odporność na zakażenie wirusem HIV. Tam ojcowie byli właśnie nosicielami. No ale to zrodziło takie pytanie, na ile takie zmiany są etycznie dopuszczalne i etycznie uzasadnione. Dzisiaj też w coraz większym stopniu sztuczna inteligencja zaczyna wkraczać w świat medycyny, zarówno w diagnostyce, jak i, znaczy przede wszystkim w diagnostyce i w okulistyce i w radiologii. Coraz większą rolę odgrywają algorytmy oparte na sztucznej inteligencji. Coraz więcej też robotów mamy i tutaj oczywiście rodzi się pytanie o to, jak te najnowsze technologie oparte na sztucznej inteligencji, na robotach, na automatach wykorzystywać w taki sposób, aby nie stały się zagrożeniem, ale służyły dobru pacjentów i współpracowały z lekarzem i innymi członkami personelu medycznego. Kolejny taki obszar, który warto zasygnalizować, to etyka medyczna w stanach nadzwyczajnych i w zdrowiu publicznym. Tutaj okres pandemii związanej z COVID-19 był takim przykładem trudnych decyzji etycznych związanych czy z alokacją, czyli takim sprawiedliwym rozdziałem zasobów medycznych, przyjmowania pacjentów na oddziały intensywnej terapii, czy w ogóle hospitalizacji, ale też no właśnie pytanie, czy równego, czy nierównego traktowania wszystkich chorych, no nie tylko tych właśnie z COVID, ale też i innych, którzy oczekiwali pomocy. No pewnie te refleksje i dane jeszcze z tego okresu będziemy zbierać i będą analizowane i będą na pewno jeszcze przez wiele lat dyskusje się toczyły, na ile wprowadzane zwłaszcza niefarmakologiczne restrykcje i działania były uzasadnione, do jakiego stopnia. No bez wątpienia jest tutaj potrzebna na wolność debaty i wolność myśli i wolność słowa, bo różne strategie były w różnych krajach przyjmowane i dopiero pewnie czas pokaże, które z nich były najwłaściwsze. Dalej etyka medyczna w czasie wojny to też temat, który pewnie z powodu sytuacji za naszą wschodnią granicą będzie coraz bardziej aktualny. Dyskutowane są również kwestie związane z pomocą medyczną ofiarą katastrof masowych. Tutaj niekiedy osoby, ratownicy, lekarze pomagający w takich masowych katastrofach zdani są na konieczność podejmowania trudnych decyzji, komu w pierwszej kolejności udzielać pomocy i konieczność dokonywania tak zwanego triażu, czyli no, segregacji chorych, którym w pierwszej kolejności pomagają i tym, którym w dalszej kolejności. I w końcu mamy zagadnienia w poszczególnych dziedzinach medycyny, od ginekologii po psychiatrię, od pediatrii po geriatrię, medycynę paliatywną i wszelkie kwestie etyczne, które wiążą się ze specyfiką opieki nad pacjentami o odmiennym światopoglądzie czy różnych wyznaniach. Ale to wszystko dyskutowane jest w kontekście tej naczelnej zasady, że salus egroti suprema lex esto, czyli dobro pacjenta najwyższym prawem i to dobro rozumiane w sensie też obiektywnym, oczywiście odkrywane w dialogu z pacjentem i z uwzględnieniem jego rozumienia tego dobra, ale rozumienie rozumiane właśnie jako takie całościowe dobro pacjenta w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Ten wymiar duchowy, on coraz ważniejszy wydaje się w medycynie, o ile jeszcze w definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest tak wyraźnie obecny, bo ciągle definiuje się zdrowie na tym poziomie międzynarodowym jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, to coraz częściej mówi się o tym, że wymiar duchowy również powinien być integralnie włączony w rozumienie zdrowia.
Przechodzimy tym samym do kolejnego etapu naszego spotkania z panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Jakubem Pawlikowskim, gdyż pan profesor jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Ten wymiar, jak mogliśmy usłyszeć w pierwszej części, jak teraz mniemam, usłyszymy też w tej części radiowej, stanowi taki nowy wymiar, użyję słowa takiego wojennego, nowy wymiar batalii o prawdę o człowieku, że człowiek to nie tylko jego ciało, jego psychika, jego wymiar ten społeczny, ale również wymiar duchowy. Prosimy, panie profesorze.
Dokładnie tak. Od kilkunastu lat też ten temat duchowości w medycynie bywa nauczany w czasie studiów medycznych. W Polsce nie jest to jeszcze praktyka popularna, chociaż tutaj za Miedzą w Bydgoszczy, na Kolegium Medicum w Bydgoszczy, pani profesor Małgorzata Krajnik, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, wprowadziła tą tematykę do programu studiów medycznych po to, żeby uwrażliwiać studentów medycyny właśnie na znaczenie duchowości w opiece nad pacjentem. Tu nie chodzi o to, aby zastępować kapelanów i duchownych, ale chodzi o to, żeby zasypać pewne takie zbyt duże chyba przepaście, które od XVIII-XIX wieku zostały wykopane pomiędzy światem ducha i światem rozumu, światem nauki, światem religii, czasami gdzieś stereotypowe konflikty, znaczy stereotypowe wyobrażenia o konfliktach między rozumem i wiarą, nauką i religią, medycyną i religią krążą, są żywe. Więc chodzi o to, żeby pokazać, że człowiek jest, czy realizuje swoje człowieczeństwo w wielu wymiarach, również w tym wymiarze duchowym, i człowiek cierpiący niekiedy w szczególny sposób ten duchowy wymiar doświadcza i w tym duchowym wymiarze przeżywa swoje cierpienie, bo wtedy często poszukuje sensu tego cierpienia albo próbuje go nadać, bo pewnie trudno znaleźć sens tak naturalnie, ale na przykład z perspektywy wiary religijnej można ten sens jakoś nadać cierpieniu. Można połączyć z cierpieniem Chrystusa. Papież Jan Paweł II w Salvifici Doloris właśnie pisał o tym zjednoczeniu z Chrystusem w cierpieniu. Tam zresztą jest bardzo wiele innych pięknych myśli pokazujących głębie relacji pomiędzy wiarą a praktyką medyczną. Papież też tam mówi właśnie o tym, że działalność ukierunkowana na chorego, cierpienie, pomoc, znaczy znoszenie cierpienia, łagodzenie chorób, łagodzenie objawów, leczenie, to jest takie działanie, które wpisuje się we współpracę ze Stwórcą, który przecież na początku stworzył świat doskonały, bez chorób, bez cierpienia. To się pojawiło jako konsekwencja grzechu pierworodnego, więc w tym wymiarze taka działalność medyczna też wpisuje się w zmniejszanie tych skutków grzechu pierworodnego. I też te obrazy miłosiernego Samarytanina czy Szymona Cyrenejczyka są takie bardzo nośne, jeśli chodzi o inspirowanie w chrześcijaństwie do opieki nad chorymi. Ja tutaj nieraz przypominam sobie takiego sanitariusza, który przez wiele lat właśnie poświęcił się opiece nad chorymi, wykonując te najprostsze czynności. wiedziałem, że był bardzo głęboko wierzący i właśnie kiedyś tak się go pytam, to ty tak widzę, wchodzisz w rolę takiego Cyrenejczyka, ty jesteś takim Cyrenejczykiem, a on, to bardzo była taka głęboka lekcja pokory, mówi, nie, ja się czuję tylko pomocnikiem Cyrenejczyków, bo dla mnie chorzy są tymi Cyrenejczykami, którzy niosą krzyż i niosą cierpienie. Oni, ci chorzy, jakby pomagają w niesieniu tego krzyża, a ja tylko pomagam im, tym Cyrenejczykom. I tutaj właśnie w Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie stara się propagować wiedzę i wyniki badań i podejmuje aktywności edukacyjne, konferencyjne, aby pokazywać, że ten wymiar duchowy w opiece nad chorym jest ważny. On jest najbardziej wyraźny zapewne w opiece paliatywno-hospicyjnej, ale i w innych obszarach też nie jest bez znaczenia, bo potrzeba sensu, też ten ból doświadczany na różnych poziomach, nie tylko na poziomie cielesnym czy psychicznym, ale również duchowym, on pojawia się na różnych etapach i życia, i diagnozy, i borykania się z cierpieniem. Coraz więcej mamy też wyników badań naukowych, które pokazują o tym, pokazują na związki pomiędzy sferą duchową, religijną, a sferą zdrowotną. Pierwsze takie badania empiryczne zaczęły się już pod koniec XIX wieku. Znany socjolog Emil Durkheim obserwował w Szwajcarii, że jest mniejsza częstość samobójstw w społecznościach praktykujących religijnie. On tam nawet obserwował pewne różnice między katolikami i protestantami, bo Szwajcaria jest taką populacją, gdzie no właśnie można te różnice wychwycić, ale największe różnice były pomiędzy niepraktykującymi tymi praktykującymi. To znaczy, że tutaj ta uporządkowana sfera duchowa, uporządkowana poprzez praktyki religijne, też była takim czynnikiem protekcyjnym, zmniejszała ryzyko podejmowania prób samobójczych, no i też niekiedy niestety skutecznie kończonych. Ale oczywiście to nie jest tak, że nie ma tego problemu wśród osób wierzących czy praktykujących, ale jest wyraźnie niższa częstość. I te badania jeszcze XIX-wieczne Durkheima zostały i w XX wieku, i XXI wieku na dużo większych grupach i populacjach powtórzone i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i te związki nadal są obserwowalne, czyli że uporządkowana, dojrzała jakby sfera duchowa, zwłaszcza na poziomie zdrowia psychicznego, działa protekcyjnie na kwestie takie depresyjne czy próby samobójcze, co nie znaczy, tak jak mówię, że w ogóle eliminuje, ale częstość jest niższa niż w tych społecznościach, gdzie są kryzysy religijne, czy jest to właśnie taka sfera jakby zaniedbana. Niedawno też w prestiżowym czasopiśmie medycznym amerykańskim ukazał się taki przegląd systematyczny badań dotyczących związku właśnie religijności czy innych mierników też duchowości, bo rozumiemy tą duchowość tak szeroko, jako taką pewną naturalną potrzebę człowieka ukierunkowaną na ten świat transcendentny, która kształtowana jest w kontekście określonej religii czy określonego wyznania. I ten przegląd systematyczny kilkuset badań, bardzo dobrych metodologicznie, no pokazał, że jest to wymiar, który powinien być integralnie włączony w rozumienie zdrowia człowieka, w takie holistyczne, całościowe podejście w opiece nad chorymi. I w praktyce wymaga to wrażliwości na ten wymiar duchowy ze strony pracowników ochrony zdrowia, stąd pojawiają się propozycje zajęć na studiach medycznych, ale i z drugiej strony jest potrzeba też kształcenia kapelanów, duszpasterzy, żeby często może lepiej też ten kontekst medyczny udzielania opieki duszpasterskiej rozumieć i być takim pełnoprawnym członkiem tego zespołu opiekującego się chorym, tak jak psycholog medyczny, jak rehabilitant, żeby też ten kapelan nie był takim elementem obcym w tym zespole, ale takim rzeczywiście partnerem też dla innych osób opiekujących się chorymi. Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie też było zaangażowane w tą konferencję z etyki medycznej, o której wspominałem, ale w zeszłym roku też organizowało Międzynarodową Konferencję o Duchowości w Medycynie i tutaj też osoby zainteresowane mogą te wykłady w języku polskim i w języku angielskim tłumaczone na język polski znaleźć w internecie nieodpłatnie na stronach towarzystwa.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, naszym Państwa gościem o współczesnych problemach etyki medycznej. Zapraszam Państwa do telefonowania, do pytań, do spostrzeżeń, może też do tego, by wśród wielu współczesnych problemów wymienionych przez pana profesora poprosić o ten jeden, który państwa bardziej interesuje, byśmy poświęcili mu troszeczkę więcej czasu. A telefony do studia 56-655-2355 lub 56-655-2356, w naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Dla słuchaczy spoza granic Polski 48-56-655-2333 lub 23-66. Współczesne problemy etyki medycznej. Profesor Jakub Pawlikowski naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maria, halo.
Witold z Warszawy mówi.
Prosimy, Panie Witoldzie.
Chciałem pozdrowić Pana Profesora, bo bardzo mi się podobało to wszystko, co usłyszałem do tej pory.
Dziękuję bardzo.
Ale też chciałbym zapytać Pana Profesora. Pan Profesor słyszy teraz?
Tak, słyszymy, Panie Witoldzie. Prosimy, odważnie.
Odważnie, dobra. No, więc tak na internetach mówią i ten Główny Urząd Statystyczny mówi, że w pandemii zginęło z powodu procedur 250 tysięcy. To jest, jaki to jest procent w ogóle? I jak można się do tego ustosunkować w ogóle? Czy to jest w ogóle jakaś wartość, czy też można to pominąć? No, no nie wiem. To, bo chodzi o pandemię, tak?
Tak, panie rozumiem.
Profesorze.
Tak, tak.
No.
Mhm. Czyli kwestia, kwestia
zgonów nadliczbowych, czy nadmiarowych, tak. Oczywiście.
Dobrze, oddamy głos pan profesor Jakub Pawlikowski, prosimy.
Tak, no, to bez wątpienia jest duża liczba i nie można tego pominąć i bez wątpienia będziemy to musieli przeanalizować i też myślę, że trochę czasu zajmie, zanim będziemy mieli jasne odpowiedzi, dlaczego tak się stało, czy to jest kwestia słabego, niewydolnego systemu opieki zdrowotnej, który nie zaadaptował się dobrze do tej sytuacji nadzwyczajnej, czy jakoś niewłaściwego zorganizowania tej opieki, czy jakichś innych czynników. Trudno powiedzieć w tym momencie. Fakt rzeczywiście jest taki, że no niestety ta liczba zgonów nadmiarowych w populacji polskiej no, była bardzo wysoka, tak nawet na tle wielu innych krajów, ale też obiektywnie trzeba powiedzieć, że taką dużą liczbę zgonów nadmiarowych niektóre kraje tutaj też Europy Środkowej też miały, więc to jest też pytanie, czy to nie jest obciążenie pewną taką dysfunkcjonalnością systemową jeszcze wynikającą z tego okresu transformacji, tutaj przejścia, przebudowy systemu opieki zdrowotnej. No ale rzeczywiście były kraje, które miały o wiele niższe liczby zgonów nadmiarowych, kraje skandynawskie, które też przyjęły inny model tutaj podejścia i polityki zdrowotnej w okresie pandemii. Więc odpowiadając na pana pytanie i też nie chcąc ferować ocen, opinii i sądów przedwczesnych, bez wątpienia obok tego no nie można przejść obojętnie, bo to jest duża liczba i wiele ludzkich tragedii, ale też musimy poczekać na wiarygodne dane, wiarygodne analizy, żebyśmy mogli jasno odpowiedzieć, jakie były przyczyny tego stanu rzeczy.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Dzień dobry. Nie zgadzam się tutaj z moim przedmówcą.
Prosimy o przedstawienie się, dobrze? Żebyśmy wiedzieli przynajmniej
pani
z imienia.
Pani Ula z tej strony.
Prosimy, pani Urszula.
Pozdrawiam państwa serdecznie. Nie zgadzam się, kompletnie się nie zgadzam z moim przedmówcą. Przede wszystkim myślę, że do rozważań należy podejść, biorąc pod uwagę definicję pandemii. Jaka jest obecna definicja pandemii, jaka była 10 lat temu i 20 lat temu? I należy zacząć od tego, że pandemia charakteryzuje się niską śmiertelnością. To jest punkt rozważań do. Po drugie, nadmiar zgonów to nie jest wynik jakiejś złej transformacji w ochronie zdrowia, służbie zdrowia, jej dysfunkcji, tylko to jest wina zaniedbań decydentów, a przede wszystkim lekarzy, którzy składali przysięgę, a w obliczu pandemii jeden przez drugiego na zasadzie popisówki byli za obostrzeniami. Nie kierowali się głosem rozsądku.
Pani Urszulo, rozsądku. Pani o tym mówi na podstawie badań, własnego doświadczenia, czy
proszę
takiego
pana,
przekonania?
Nie przekonania, bo od przekonania tutaj nie mają nic, że tak powiem, wspólnego. Natomiast mówię to na temat, mówię to z punktu widzenia swojej pracy, mówię to jako obserwator i bierny, i czynny. Mówię to jako, powiedzmy, domorosły socjolog. Wystarczy wszystko poobserwować i znajdziemy odpowiedź, skąd taka liczba nadmiarowych zgonów. Nie zamyka się przychodni, nie zamyka się poradni przed pacjentami. Powtarzam, punktem rozważań jest definicja pandemii.
Pani Urszulo, damy się ustosunkować naszemu gościowi. Jest nim profesor Jakub Pawlikowski. Prosimy.
Bez wątpienia definicja pandemii tutaj jest ważna i tu zgadzam się z panią Urszulą, że ta definicja uległa zmianie w ostatnich latach. Kiedyś większą rolę w tej definicji odgrywało kryterium śmiertelności. Później Światowa Organizacja Zdrowia rozszerzyła definicję w większym stopniu, zwracając uwagę na zakaźność i obecność czynnika chorobotwórczego jednocześnie w większej liczbie miejsc geograficznych. I to prawda, że ta definicja uległa poszerzeniu i na tej podstawie pewne decyzje były podejmowane. No, mamy prawo do tego, żeby dyskutować, rozmawiać i oceniać, czy to były decyzje słuszne, czy nie, czy za daleko poszły restrykcje, czy nie. Ale no, ja nie odpowiadałem za politykę zdrowotną. Jedynie mogę powiedzieć, że no, w imieniu chociażby Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, że w tym czasie, kiedy tak wiele było restrykcji i ograniczeń, to staraliśmy się w towarzystwie taką akcję zorganizować, bądź przy mnie, bo rzeczywiście na początku pandemii takie badania zrobione przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia no, mówiły, że w 98% polskich szpitali nie ma możliwości kontaktowania się z bliskimi, znaczy ci chorzy hospitalizowani, izolowani z powodu COVID-19 nie mieli możliwości kontaktowania się z bliskimi. W 55% przypadków nawet nie było możliwości towarzyszenia chorym umierającym. No i w 25% przypadków nie było możliwości dostępu przez kapelanów do tych oddziałów, gdzie ci chorzy byli izolowani. Więc no, w tej sytuacji to, co mogliśmy zrobić, to zorganizowaliśmy we współpracy i z Konferencją Episkopatu Polski i z Polską Radą Ekumeniczną taką akcję, żeby we współpracy z jednym z operatorów telefonii komórkowej dostarczyć przy współpracy z Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia do ponad 130 szpitali telefony, smartfony, no żeby chociaż w takiej formie była możliwość komunikowania się tych izolowanych chorych z bliskimi. I też udało się zakupić trochę środków ochrony osobistej dla kapelanów i przeszkolić ich, żeby tam, gdzie pojawiały się jakieś restrykcje, żeby można było jednak zapewnić dostęp do opieki duszpasterskiej dla tych chorych, którzy sobie tego życzyli. Do tej akcji przystąpiło ponad 130 szpitali w Polsce. No, mamy nadzieję, że dzięki temu, chociaż w takiej formie, jak no, nie można było już bardziej fizycznej obecności zapewnić, to chociaż w takiej formie udało się tą komunikację między chorymi i ich bliskimi nawiązać. Też udało się zaangażować kilku aktorów, w tym Annę Dymną, w nagranie takich filmów instruktażowych o tym, jak rozmawiać z rodziną właśnie o takich trudnych sytuacjach, czy śmierci chorego, czy ryzyku śmierci. To tyle mogę się też podzielić, jakby co w takiej sytuacji, no przynajmniej część środowiska próbowała robić, jakie inicjatywy podejmować.
Bardzo gorąco dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec. Jak słucham panów, księdza i profesora, i zastanawiam się, czy my jesteśmy jeszcze w Radiu Katolickim. To, że kryzys nauki i kryzys medycyny w ostatnich latach się tak skompromitował i zdyskwalifikował, łącznie z pomocą i porozumieniem episkopatu, który zamknął kościoły, to nie jest sprawa do dyskusji, do zastanowienia się. To jest sprawa intelektu i wiary i rozumu, którym brakło zarówno rządzącym, jak i niestety lekarzom. No już sama choroba bezobjawowa, to już właściwie nie ma o czym dyskutować. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to, że rusza w tej chwili pomoc duchowa w medycynie, kiedy święta Hildegarda i medycyna świętej Hildegardy, która trwa już 1000 lat, powiedziała wyraźnie, że człowieka nie da się leczyć jak części maszyn jednego z organów, tylko trzeba leczyć całość, zawsze. Ciało, duszę i ducha. I to jest po prostu, że lekarze ze swoją ignorancją i pychą zarzucili całkowicie wiarę i Pana Boga przez 1000 lat, to teraz, że się budzi, to tylko właściwie poza chwalebnymi wyjątkami wśród lekarzy, może nawet pana doktora, który jest w radiu, że to zauważa, ale to jest przecież kryzys w ogóle wiary, intelektu i nauki. Tu nie ma w ogóle co się zastanawiać, czy porównywać jakieś ilości zgonów i przelicytowywać się, patrzeć na innych. To był skandal, który nie wiem, kto za to może odpowiedzieć, za tą całą pandemię. A propos WHO, jak zostało zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to ostatnio w ogóle prywatne fundacje supermilionerów, którzy w połączeniu z farmacją i z innymi korporacjami zmieniają sobie właśnie definicję chorób, pandemii czy innych problemów medycznych i tak niszczą ludzi, tak niszczą świat, że po prostu ludzie już są tak ogłupieni, że w ogóle nie rozumieją w ogóle, o co chodzi w tej chorobie. W tej chwili to właściwie, zresztą według medycyny świętej Hildegardy, lekarz nie może wiedzieć, co się dzieje w człowieku, dopóki mu Pan Bóg tego nie pomoże objawić. I ta cała nauka, która dzisiaj się nazywa medycyną, a której jedna komórka, najprostsza komórka w organizmie ludzkim nie jest do końca zbadana. I połączenie tych wszystkich komórek, hormonów i innych funkcji, które są w organizmie, gdzie jeden organizm do drugiego nie jest podobny, lekarz naprawdę powiedziawszy wie, co się dzieje u pacjenta na podstawie tego, co pacjent mu powie. A wszystkie badania, rury i te wszystkie inne zabawki, no co tu dużo mówić, no przecież chemioterapia więcej niszczy i przypadków śmierci powoduje, aniżeli rak, bo to się zrobiła z tego biznes. I to tak dzisiaj lekarze zupełnie zatracili etykę, nie to już nie chodzi o etykę, chodzi o rozum. To życzę Wam wszystkiego najlepszego,
Pani,
przede wszystkim
dziękuję
rozumu.
Pani Ewo. Nade wszystko będziemy bronić tutaj katolickości Radia Maryja, tej przestrzeni, gdzie zastanawiamy się, co zrobić, aby nasza przestrzeń nie tylko w medycynie, ale w kulturze, w rozrywce i w kościele, i w nauce była właśnie katolicką i w ekonomii również. Pan Bóg już dawno powiedział, że należy czcić ojca swego i matkę swoją, jak również, że nie wolno zabijać, nie wolno cudzołożyć. Samo powiedział, czy przypomniało chociażby o świętej Hildegardzie, jak pani powiedziała, nie wystarczy. To trzeba, tak bardzo trafnie pan profesor o tym wymiarze duchowym podkreślał, że to nie jakaś duchowość jako idea, ale z taką precyzją mówił o praktyce religijnej, o doświadczeniu religijnym, żeby ta duchowość nie została tylko i wyłącznie na wymiarze jakichś idei, ale przekuła się na konkretne życie i stąd będą owoce. Ale panie profesorze, widzę, że przychodzi teraz po telefonie pani Ewy, panu obronić w ogóle całą medycynę i sens zawodu lekarskiego, powołania lekarskiego.
Znaczy, no ja nie chcę bronić, bo mam nadzieję, że medycyna sama się wybroni i ten sens jak tyle wieków jakoś się rozwijał i był obecny pomimo różnych kryzysów i bez wątpienia te kryzysy były, są i pewnie jeszcze będą, no ale jakoś z tych kryzysów trzeba wychodzić. Każdy z nas pewnie podejmuje nieraz nie najlepsze decyzje, nietrafne, też chyba żaden z lekarzy nie ma poczucia omnipotencji, wszechwiedzy i w ogóle w medycynie mówimy o tym, że oparta jest na prawdopodobieństwie. Wszystkie decyzje są tutaj oparte na prawdopodobieństwie, a nie na pewności, bo to taka nauka, to nie jest matematyka czy logika, gdzie możemy dedukcyjnie wnioskować jakby ze stuprocentową pewnością. Natomiast tu jest taka metoda, w filozofii mówimy, indukcyjnego wnioskowania, czyli takiego opartego na prawdopodobieństwie. Stąd oczywiście, że jest tutaj no, i ryzyko błędów. Ważne tylko, żeby no, uczciwie przyznawać się do błędów, żeby korygować te błędy, żeby ich unikać, ale też no, to, czego nie wiemy, czy to, że popełniamy, czy nie wszystko wiemy, że nasza wiedza posuwa się powoli do przodu, to nie podważa sensu praktyki, nie podważa odkrywania wielu prawd i reguł, według których funkcjonuje nasz organizm. Zresztą to nie jest charakterystyczne tylko dla medycyny. No jak popatrzymy na inne sektory życia publicznego, czy inne dziedziny nauki, no też nasza wiedza jest bardzo ograniczona. Pewnie wiele więcej jest tajemnicy niż naszej wiedzy, więcej pytań niż odpowiedzi. No ale wydaje mi się, że nie powinniśmy z tego dużego obszaru niewiedzy i z tego ogromu pytań wyciągać wniosków, że nie ma sensu ta wiedza, którą zdobyliśmy.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prosimy Radio Maryja, halo.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Wrocławia.
Prosimy Panią Elżbietę.
Witam Państwa, ojca i pana doktora. Ja przysłuję się tych wypowiedzi i wiecie Państwo, po prostu jestem zdenerwowana tym, co ci ludzie mówią. Teraz jest wina co Państwa, wina lekarzy, co ile osób zmarło, tych lekarzy, którzy się opiekowali. Mam tylko takie krótkie pytanie. A kto najczęściej umierał? Ci, którzy byli niezaszczepieni. Wszystko na ten temat. Przecież było dużo zwolenników, że nie szczepili. Państwo dawało za darmo te zaszczepki. Nie szczepili się, no to mamy to, co mamy. I niektórzy ludzie nie wyzwaniają, że to wina lekarzy, czy to systemu. Może jakiś tam system, może częściowo nie zadziałał, ale ludzie, no, opamiętajmy się trochę. To przecież jest poniekąd i dużo naszej winy.
Panie Elżbieto, skorzystam z tego, że pani telefonuje. Czy oprócz tego dylematu związanego z pandemią pani zauważa inne problemy etyki medycznej, o których była tu mowa?
Bo myśmy, proszę państwa, tak na temat tej pandemii, no i ja tak właśnie w tym kierunku chciałam się ustosunkować. Służba zdrowia nam się poprawia, prawda? Jak tu pan profesor powiedział, że tu czy te czynniki wpływają i tak dalej. Ale jeśli ktoś, wiecie państwo, nie mają tej wiary, to nawet ksiądz przyjdzie, czy tam lekarze są w tym kierunku kształceni, czy tam na tych wykładach, prawda? Ale jeśli ja nie będę chciała, to po prostu mnie nikt do czegoś nie zmusi, żebym słuchała jednej czy drugiej osoby, prawda? Czyli człowiek ma wybór. Ma wybór, tak jak Pan Bóg, ma wybór. I jeśli jest taki wybór, a nie inny, no niestety za błędy się płaci. No niestety jest tak, jak jest. To jest moje takie zdanie. A nie wszystkich się obarcza rząd teraz i no może tak nie dosłownie i lekarze, gdzie oni wydawali swoje ostatnie tchnienia i robili wszystko, żeby wszystkim, no w cudzysłowie tam jakoś dogodzić i tak dalej. No to dla mnie to niezrozumiałe, jak tak ludzie mogą mówić. Dziękuję, szczęść Boże, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pan profesor.
Dziękuję bardzo, że tutaj pani trochę też stanęła w obronie lekarzy. Natomiast jeden bardzo ciekawy wątek tutaj został podjęty, takiej też odpowiedzialności za siebie, za swoje zdrowie, za swój styl życia. To warto tutaj przytoczyć taki paradygmat, który w zdrowiu publicznym współcześnie obowiązuje. Nazywamy go Paulami Lalonde, od nazwiska ministra zdrowia w Kanadzie, który właśnie zastanawiał się, od czego zależy zdrowie społeczeństwa. zdrowie ludzi, od jakich czynników? Czy od systemu ochrony zdrowia, czy od jakichś innych, czy od genetycznych, od jakichś środowiskowych, zanieczyszczenia, klimatu, czy od stylu życia? No i wyróżnił właśnie takie jakby cztery obszary, czy cztery determinanty. Jedno to system opieki zdrowotnej, który wpływa na nasze zdrowie, pozwala zachować, diagnozować, leczyć, rehabilitować. Drugi obszar to te czynniki genetyczne. Trzeci to czynniki środowiskowe, czyli to wszystko, co fizycznie na nas oddziałuje, od promieniowania, czystości wód, chemikaliów i stylu życia, tak? Czyli styl życia, czyli to, co jemy, jak wygląda u nas aktywność fizyczna, właśnie na ile korzystamy też z diagnostyki i profilaktyki. No i okazuje się, że tym głównym czynnikiem to nie jest system ochrony zdrowia, że system ochrony zdrowia to w zasadzie ma tutaj niewielkie znaczenie pośród tych wszystkich czynników. To szacuje się, że około tam 10%, tam między 5 a 15, a tak naprawdę ponad 50% tego efektu zdrowotnego w populacji to jest nasz styl życia, czyli tak naprawdę w dużej mierze za stan naszego zdrowia, za, mówiąc takim językiem trochę technicznym, jakość naszego życia, w dużej mierze sami też odpowiadamy. Oczywiście nie do końca i nie zawsze też jesteśmy w stanie te czynniki środowiskowe, genetyczne inne przeskoczyć, ale patrząc z perspektywy całego społeczeństwa, całej populacji, mówiąc językiem biologicznym, to właśnie ten styl życia i ta odpowiedzialność za zdrowie jest najważniejszą determinantą naszego zdrowia i jakości naszego życia.
Dziękujemy bardzo. 22:51. Radio Maria, halo.
Niech będzie powołany Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Piotr, panie Piotrze, proszę.
Ja tu chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o pana profesora, to rozumiem, że broni tutaj doktorów i tak dalej, ale jednak z tego, co ja słyszałem, chyba że źle słyszałem, ale jeżeli chodzi o tą całą pandemię, to jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to służba zdrowia była przygotowana przed pandemią na takie sytuacje, jaka miała miejsce. Tyle, że właśnie jak ta pandemia się rozpoczęła, to nagle odgórnie przyszła od kogoś decyzja, właśnie najprawdopodobniej z WHO albo skądś, gdzie lekarze po prostu przestali leczyć tak, jak powinni leczyć, bo z tego, co właśnie kojarzę, to procedury są i można to było inaczej zrobić, tylko niestety tego nie zrobili, bo byli przecież lekarze, którzy jednak leczyli, tylko oni to robili albo potajemnie, albo jeżeli ktoś to legalnie robił, no to niestety inni mu to strasznie utrudniali. Także jeżeli chodzi o tą pandemię i zachowanie lekarzy, to jednak ta pani, która przed chwilą dzwoniła, to nie wiem, ja się na przykład z nią nie zgodzę, bo jeżeli chodzi o szczepienia, to szczepienia w porządku, tylko że nie w tym wypadku, kiedy te szczepionki nie były przebadane i przecież Unia Europejska dopuściła szczepienie, ale pod warunkiem. Tam były różne rzeczy, że ona nie jest przetestowana. To są po prostu testy robione dopiero. Także jednak tutaj ja, jeżeli o takie rzeczy chodzi, to moim zdaniem to był eksperyment na ludziach. No i teraz niektórzy, jeżeli chodzi o te skutki niepożądane, uboczne, no to te zgony, które teraz się dzieją młodych ludzi, sportowców, którzy byli w pełni, no znaczy wszystko było w porządku, a nagle z jakiegoś powodu umierają i to nie, że jedna osoba, tylko strasznie dużo takich zgonów jest i to wiadomo, że to jest właśnie po szczepionkach. Także jeżeli o mnie chodzi, to ja tutaj...
Dziękuję, panie Piotrze. Mamy dwa współczesne problemy etyki medycznej, czyli szczepionki i czas pandemii. Prosimy pan profesor
bez wątpienia tą naszą dzisiaj debatę tak zdominowały te tematy etyki zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej. No i pewnie rzeczywiście w ostatnim czasie konsekwencji właśnie tego stanu rzeczy dużo oglądaliśmy i doświadczaliśmy. Natomiast też tutaj z tych wypowiedzi państwa właśnie wynika to, że potrzebna jest dyskusja, że potrzebna jest debata i że potrzebna jest ta wolność prowadzenia dyskusji i debaty, bo co do wielu rzeczy no nie mamy takiej jasności na takim poziomie oczywistości, która by przekonała zdecydowaną większość osób. Tego też uważam, to co powiedziałem wcześniej, że no będziemy te dane na pewno jako świat medyczny gromadzić, analizować, oceniać ich wiarygodność i miejmy nadzieję, że też znajdziemy odpowiedzi na te pytania o główne przyczyny i będzie też odwaga do przyznania się do błędów, jeśli takowe były, czy korygowania jakichś działań i procedur. Ale właśnie wydaje mi się, że to, co wybrzmiewa z tych wypowiedzi tak różnych, to, że właśnie jest potrzebna też wolność debaty, wolność dyskusji, wolność słowa, bo tylko jakby w takiej przestrzeni, bez takiego totalitarnego narzucania innym swojego punktu widzenia, możemy z czasem dojść do jakichś wiarygodnych i przekonujących nas wszystkich, czy przynajmniej większość ludzi dobrej woli wniosków.
My potrzebujemy rzetelności, otwartości na argumenty i też dane, które są prezentowane. Prosimy, kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
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 Prosimy.
Halo?
Proszę wyłączyć radioodbiornik, będziemy wdzięczni. Prosimy, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Anna, dzwonię z Poznania. Ja szczerze mówiąc byłam lekarzem, może i nadal jestem według papierów, ale ja swoje powołanie miałam od bardzo małego dziecka i do nas do domu przychodziła taka pani urolog, która pracowała w klinice urologii i podawała mi motto. Motto takie, że wszystkiego można lekarza nauczyć, ale nie nauczy się jego sumienia. No niestety, dzisiaj na uczelnie przyjmuje się lekarzy tylko po wynikach testu, nie rozmawia się z nimi i nie szuka się. I być może ci najbardziej oddani społeczeństwu lekarze odpadają na przedbiegach, bo dostają się ci, co muszą potem robić biznesy na medycynie. Tak jak ja skończyłam tą medycynę, pracowałam w Śremie, w niewielkiej miejscowości, był piękny nowy szpital, ale przeszkadzałam, bo ja chciałam leczyć ludzi zgodnie z sumieniem, taki jak mi dał Pan Bóg. Chciałam leczyć uczciwie, żeby nie pogarszać jego stanu, żeby przeprowadzić przez tą granicę, bo jako neurolog było dużo śmierci, żeby to wszystko było godne. Miałam panią ordynator, która stawiała nawet gromnicę, jak umierał ciężko chory człowiek. No, ale przyszedł pan, który chciał tylko niestety dużo pieniędzy zarabiać. I zniszczył moje powołanie, zniszczył kompletnie mnie. Nawet do tego doprowadził, że byłam całkowicie ubezwłasnowolniona, bo byłam za uczciwym lekarzem. I to się dzieje w medycynie dzisiaj, w małych miejscowościach. Nie tylko. Najważniejsze są pieniądze dla lekarza dzisiaj, nie zdrowie społeczeństwa, bo społeczeństwo, lekarze, którzy są przyjmowani do Akademii Medycznej, powinni wiedzieć, że oni odpowiadają za zdrowie społeczeństwa, żeby było to zgodnie z przykazaniami Bożymi prowadzone zdrowotnie. Kiedyś się szczepiło dzieci małe jakimiś tam szczepionkami, one bardzo dużo dawały. Na temat tej ostatniej ja nic nie mówię, bo ja się nie szczepiłam. Także no, nawet muszę powiedzieć, że dostawałam najróżniejsze substancje w herbacie, w kawie, po to, żeby mnie wykluczyć, żebym nie mogła służyć chorym tak, jak mi Pan Bóg przykazał. Ja tylko ostrzegam, że naprawdę lekarzy trzeba umieć wychować takich, żeby służyli społeczeństwu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo gorąco dziękuję, Pani Anno, pozdrawiam. Prosimy, Pana profesor Jakub Pawlikowski.
Tak, dziękuję za to świadectwo, też takiej woli postępowania zgodnie z sumieniem, bo rzeczywiście o to chodzi. Natomiast no, wszyscy jesteśmy pewnie narażeni, nie tylko lekarze, ale wszyscy jesteśmy narażeni na te pokusy zarabiania pieniędzy coraz większych. I to oczywiście do pewnego stopnia możemy wychowywać dzieci, siebie, innych lekarzy do tego, jak stawiać tamę tym pokusom, ale chyba najważniejsze jest samo wychowanie i to nie dotyczy tylko lekarzy, to dotyczy nas wszystkich, żebyśmy umieli postępować w zgodzie z sumieniem, realizując to, co jest naszym zadaniem na danym stanowisku, w danym miejscu i też, żeby umieć też wyznaczyć sobie jakieś granice tej pokusie posiadania może zbyt wiele kosztem no, czasami może niewłaściwie realizowanego powołania, ale tu nie obarczałbym tym jedynie lekarzy, bo taka pokusa jest ludzką, ogólną, uniwersalną pokusą chciwości czy pychy, więc to są wady, nad którymi wszyscy jako chrześcijanie i w ogóle ludzie musimy pracować i stawiać sobie tamy.
Profesor Jakub Pawlikowski, naszym Państwa gościem. Panie profesorze, tak wiele można powiedzieć słów goryczy w stronę środowiska medycznego, w stronę środowiska lekarskiego. Wydawać by się mogło, że wokół nas panoszy się tylko chciwość, zło, jakaś próżność, chęć zysku, brak tych, którzy żyją zgodnie ze swoją naturą, są wrażliwi, są empatyczni, są cierpliwymi, są osobami pochylającymi się nad drugim człowiekiem. I przejdę do takiego wątku, który pan profesor poruszył, bo on jest mocno dyskutowany w świecie medycznym, a jednocześnie wiemy, że on jest nieunikniony. To jest sztuczna inteligencja, to są roboty, to jest chatboty, które za niedługo, znaczy już są. I teraz przy tak mocnym ataku, który nie tak dawno był atakiem na nauczycieli na przykład, czy nie stoi przed nami ryzyko, że za niedługo dojdziemy do głosowania i stwierdzenia, że nikt nie będzie bardziej cierpliwy niż sztuczny nauczyciel, tak jak nikt nie jest bardziej cierpliwy niż sztuczny urzędnik w banku, który jest w stanie wciąż i nieustannie odpowiadać nam na pytania. Nigdy się nie zdenerwuje, bo nie ma tego w programie. Chciwość jest wyłączona. I czy to mniej lub bardziej nie popycha nas, albo nie jest owocem pewnego takiego ukłonu czy przyzwyczajania nas do tego, że nikt lepiej nam nie pomoże niż sztuczny lekarz, czyli lekarz komputer.
Niewątpliwie takie ryzyko technicyzacji relacji międzyludzkich istnieje. To jest zagrożenie nie tylko dla medycyny, ale tych wszystkich zawodów, które opierają się na relacji właśnie mistrz uczeń, nauczyciel uczeń. Czy tutaj lekarz, pacjent, pielęgniarka, pacjent. Ale też no, myślę, że powinniśmy podejść do tych wszystkich możliwości, które niesie ze sobą współczesna technika i rewolucja cyfrowa, jak do narzędzia i zastosować te wszystkie metody refleksji etycznej, które właśnie związane są z etyką techniki, czy etyką technologii, czyli z jednej strony nie podchodzić z lękiem do tych nowych możliwości, bo to jest też dzieło ludzkiej myśli, ludzkiego rozumu, ludzkich odkryć, ale umieć dostrzegać to ryzyko, chociażby to tej wspomniane, żeby nie zastępować relacji, ale żeby umieć korzystać, żeby potraktować te algorytmy sztucznej inteligencji, roboty, różne rodzaje tych robotów jako narzędzie, które wspiera nas w opiece nad chorym i znaleźć właściwe miejsce, właściwy obszar do zastosowania tych nowych osiągnięć. Były czasami formułowane takie obawy, czy rozwój na przykład sztucznej inteligencji nie wyprze niektórych specjalistów, bo może te algorytmy będą lepiej diagnozować niektóre schorzenia. Ale w praktyce okazało się, że mamy efekt przeciwny, że często potrzebujemy jeszcze więcej specjalistów do interpretowania tych wyników, które mamy w wyniku działań algorytmów opartych na sztucznej inteligencji. To trochę taki paradoks, jak kiedyś, jak wchodziły komputery, wydawało się, że już nie trzeba będzie papieru i wszystko będzie cyfrowe, a paradoksalnie okazało się, że zużywamy jeszcze więcej papieru wraz z rozwojem komputeryzacji. I ja myślę, że tutaj trochę będzie tak samo, że te nowe technologie będą wchodzić do naszego życia, będziemy z nich korzystać, ale one oczywiście będą tak mogły być wykorzystane w różnych sposób i jakby w tej ambiwalencji, w tej potencjalnej ambiwalencji jest to ryzyko, ale i ta szansa, bo mogą być wykorzystane właśnie w zły sposób do tego, że będą jedynie zbierane o nas bardzo szczegółowe informacje po to, żeby potem nas profilować, targetować i żebyśmy się stali jakimiś bezmyślnymi przedmiotami konsumpcji oferowanych nam dóbr, ale też mogą być dobrze wykorzystane do tego, żeby często poprawiać na przykład w medycynie opiekę nad pacjentem w tych obszarach, kiedy czasami lekarz czy pielęgniarka nie może być. Na przykład są takie roboty opiekuńcze, które też pomagają starszym pacjentom, którzy mają problemy z pamięcią, przypominają o tym, jaki dzisiaj dzień, do kogo zadzwonić, gdzie zostały tam rzeczy położone i tak dalej. Ale chodzi też o to, żeby właśnie tej personalnej relacji nie zatracić, żeby traktować te najnowsze osiągnięcia techniki jako technikę, tak? Jako technikę, jako narzędzie, które służy człowiekowi.
Bardzo gorąco dziękuję. Rozmawiamy dziś o współczesnych problemach etyki medycznej. Naszym Państwa gościem doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Benedykta i serdecznie witam pana profesora. Maria z Warszawy. Słucham uważnie, panie profesorze, a przede wszystkim chcę powiedzieć, że jak słucham pana, to myślę, że to prawda, że lekarz leczy duszę, ciało, ale i duszę. I właśnie pan ma taki spokojny głos, że to na mnie szalenie dobrze wpływa. Właśnie ten spokój. W tej chwili żyjemy w takim zamęcie, panie profesorze, i myślę, że to wszystko, bo ja o pandemii nie chcę mówić, to już minęło i chcę mówić o czym innym. Jak trudno jest w tej chwili lekarzom. Ja bronię lekarzy, nie podlizując się, ale sama urodziłam się w szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie pracował profesor Gruca. Leczył mnie profesor Bogdanowicz, bo już jestem leciwa. I do dziś pamiętam, jak te dzieci traktował. I profesora Gruce, który jak chciano zdjąć skrzyże z sali operacyjnej, powiedział, wskazując na Chrystusa na krzyżu, tego na pewno krzyża nie ruszycie, bo tu rządzi on i ja w tej sali. To byli ludzie po ciężkiej wojnie z Lwowa, z Wilna, etyczni i tak wychowywali następne pokolenia lekarzy. I znam takich lekarzy, którzy są ich uczniami. I właśnie z takimi lekarzami rozmawiam, którzy już są też u końca kariery. Znaczy, jak idę do lekarza, to ja nie potrafię jako humanistka o tym nie porozmawiać. I oni też się przede mną otwierają. I chcę powiedzieć, że mnie strasznie boli, panie profesorze, bo może to nie jest na temat, ale owszem, etyka to jest bardzo ważne, że zmieniamy się i pokolenia, ale ja ostatnio nawet w Radiu Maryja słyszałam ten reportaż nie w obronie prawdy, panie ojcze, z Benedykcie.
Po stronie prawdy.
Ten cykl. Że teraz te komputery, o których profesor mówił, to tak i ta sztuczna inteligencja może wpływają tak, że 7 lat bada się, czy przepisał dobre recepty lekarz i potem 3 miliony się zasądza mu kary. A ja z kolei już kończąc, przepraszam, bo rozgadałam się, a to już koniec, słyszę od lekarzy takie rzeczy. To nie jest donosicielstwo, ale lekarze starzy zapisują na przykład na zniżkę coś, co nie jest mile widziane w NFZ-cie. A potem taki lekarz starszy to może iść na emeryturę, bo on jest już na emeryturze prawie. Natomiast młodzi lekarze boją się, po 2000 jest kary jakieś. No to jak można prosić i czekać, że w spokoju lekarz może pracować, to swoje powołanie realizować, jeżeli tych lekarzy się dręczy? A dlaczego, tak na koniec pytanie w przestrzeń rzucone, może jestem zbuntowana i tak mówię, miał być zlikwidowany w Nowej Polsce, w III Rzeczpospolitej NFZ. Mówiono, że za dużo to pochłania pieniędzy, że to są urzędnicy, a teraz ci to właśnie urzędnicy zasądzają, nie mając nic wspólnego z medycyną, tylko badając przez komputery ludzi, którzy są poświęceni medycynie i mają tę etykę lekarską i pomagają ją, zasądzają im 3 miliony na przykład kary. Ja po prostu czuję, że ja tego już nic nie rozumiem. Także panie profesorze, może to było niezupełnie na temat, ale współczuję lekarzom, od których się od tyle wymaga, jak oni żyją w zupełnym niepokoju. Oni są też dręczeni w jakimś sensie, ja to tak czuję. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Mario, prosimy Panie Profesorze.
Dziękuję bardzo za te miłe i ciepłe słowa i takie wspierające. To rzeczywiście prawda, że dzisiaj praktyka medyczna, ale pewnie też i wiele innych sektorów naszego życia publicznego jest narażonych na taką biurokratyzację, proceduralizację, dużo ekonomicznych nacisków, wymogów, które nie zawsze pozwalają realizować te cele najwłaściwiej, które w danej dziedzinie powinny być realizowane. No, jeśli chodzi właśnie o praktykę medyczną, to tutaj od wielu lat jakoś gdzieś staram się podkreślać na konferencjach czy w publikacjach, że też jest potrzeba właśnie trochę skodyfikowania prawa medycznego, bo to sektor ochrony zdrowia jest takim obszarem, gdzie to prawo medyczne jest bardzo rozbudowane, jest bardzo dużo aktów prawnych zmieniających się często o różnym też jakby poziomie takim obowiązywania normy, od rozporządzeń, obwieszczeń przez ustawy, po przepisy konstytucyjne. Te przepisy są różnie interpretowane, zresztą w takim nie chcę mówić chaosie, ale przy tak dużym rozproszeniu i tak dużej fragmentacji tych przepisów prawnych łatwo też o różne interpretacje, o też takie obawy, o taką postawę obronną w systemie ochrony zdrowia, żeby unikać pewnych decyzji trudnych czy ryzykownych, bo nie wiadomo z której strony wychyli się ręka tutaj jakiejś sprawiedliwości prawnej. I tu bez wątpienia potrzebujemy dokonać jakiejś kodyfikacji tego prawa, żeby zebrać to w jednym kodeksie prawa medycznego, uspójnić przepisy. Mamy szereg ustaw regulujących poszczególne zawody medyczne i tam na przykład w kwestii klauzuli sumienia, o której wspominałem, nie jest tak samo w ustawie o zawodzie lekarza i w ustawie o zawodzie pielęgniarki położnej. Tam na przykład, tak, jeszcze jest ustawa na przykład dla diagnostów laboratoryjnych. To rzeczywiście nie ułatwia poruszania się w systemie i realizowania tej misji, która tutaj winna przyświecać i na pewno jest to zadanie tutaj i polityczne i prawne, żeby takiej kodyfikacji prawa medycznego w najbliższym czasie dokonać, bo to będzie też ważne narzędzie do prowadzenia skutecznej polityki zdrowotnej i poprawiania jakiej jakości w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju.
Dziękujemy bardzo. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Lunianna z Krakowa. Ja pochowałam męża 3 lata minęło wczoraj. Właśnie w okresie pandemii. Mąż w ogóle chorował. Miał, no, był tą chorobę, Boże, co się zapomina, tak zapomniałam się to mówić. W każdym bądź razie dostał rozległy zawał.
Demencję czy Alzheimera?
Tak. Mhm. I wezwałam pogotowie. I mieszkam koło szpitala tego nowego Jakubowskiego. Mieszkamy. No 2 przystanki. I wozili męża 3,5 godziny z tym rozległym zawałem. Ja jeździłam taksówką z córką za tym pogotowiem. Przywieźli, co się stało o 12 w nocy, przyjechało pogotowie zaraz i tu już jakieś 40 minut tutaj byli w domu z mężem, zanim go zbadali. I od tej pory wozili go po Krakowie i do Huty i tu w końcu, na samym końcu przywieźli męża właśnie na Jakubowskiego do szpitala. I no dostał ten stens i w 7:30 rano zmarł. A wcześniej, 2 dni wcześniej był w szpitalu, też wezwałam pogotowie i podobno zawał się zaczyna u mężczyzn, nie wszystkich, ale się zaczyna od tętnicy brzusznej. I tak męża zabolało właśnie przy kolacji. I leżał w szpitalu w tym nowym u Rafała całą noc i w niedzielę go przywieźli, a we wtorek właśnie dostał ten rozległy zawał. Nie zrobili mu ani EKG, ani w ogóle nie był badany, tylko go przywieźli z powrotem do domu. Także mam na ten temat też odpowiednie zdanie o leczeniu w okresie pandemii. W ogóle nie byli ludzie. Ja za rok dostałam właśnie też tą, no, Boże, jestem zdenerwowana, no tą chorobę tej, jak już ta choroba się
COVID.
Nazywa? COVID.
COVID,
leżałam miesiąc w szpitalu i też powikłania miałam, bo dostałam przy tym COVID-zie, leżałam też na Jakubowskiego na zakaźnym szpitalu, nie powiem, opiekę miałam bardzo dobrą, ale miałam już wychodzić, jak doktorka mnie zbadała i powiedziała, o, niestety nie pójdziemy do domu, bo serduszko się odezwało. I dostała migotanie przedsionków. I leczę się do dzisiejszego dnia. I jeszcze właśnie co po śmierci męża.
Dziękuję Pani Anno za telefon i też wieczny odpoczynek dla męża. Bóg zapłać. Pan profesor?
Tak, no. Przede wszystkim wyrazy współczucia z powodu śmierci męża i wieczny odpoczynek. No, na pewno wielu z nas doświadczyło tragedii w tym okresie odejścia bliskich czy długotrwałych hospitalizacji. No, te elementy dysfunkcyjne systemu, które były, no, też trudno nad tym no to negować, tak? No, było wiele takich rzeczywiście elementów dysfunkcyjnych i trzeba teraz no, pracować nad tym, żeby to się nie powtórzyło. Ale też jedną taką systemową kwestię tutaj warto poruszyć, bo bez wątpienia w naszym systemie ochrony zdrowia brakuje takiej koordynacji tego systemu na poziomie regionalnym, szczególnie jak wprowadzano reformy administracyjne jeszcze w czasach rządów Jerzego Buzka, to wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju trochę zapomniano o wprowadzeniu jakiegoś urzędu czy urzędnika, który koordynowałby opiekę zdrowotną na poziomie samorządowym czy regionalnym. No i sytuację rzeczywiście mamy taką, że jest na czele minister zdrowia, ale to na poziomie ogólnokrajowym, ale na poziomie rzeczywiście już miasta, gminy, powiatu, województwa trochę nie ma kto koordynować tej polityki zdrowotnej. Szpitale często mają odrębnych właścicieli, odrębnych nadzorców. Jeden szpital podlega pod prezydenta miasta, inny pod marszałka województwa, jeszcze inny pod jakiś pod inny podmiot. Każdego dyrektora podmiot nadzorujący próbuje rozliczać z wyników finansowych i tak dalej. No, NFZ kontraktuje. No, rzeczywiście mamy tutaj taki pewien chaos organizacyjny na poziomie regionalnym i to bez wątpienia wymaga reorganizacji, poprawy. I miejmy nadzieję, że na poziomie politycznym będzie to zauważone i poprawione.
Profesor Jakub Pawlikowski na Radio Maria, prosimy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas
zadzwonił? Pelagia z tych.
Prosimy, pani Pelagio.
Ja kiedyś jeździłam ambulansem, byłam bardzo blisko lekarzy, szpitali i tak dalej. No, przyglądam się temu, sama jestem chora. I to tak troszkę więcej niż chora. Próbuję się leczyć u endokrynologa. Nie ma endokrynologów. Mimo, że na skierowaniach lekarz pisze rodzinny, pilne, ci to no, endokrynolog niestety chce pieniążki. Jest przychodnia, gdzie jest 5 endokrynologów, ale nikt nie pracuje na umowę z NFZ-em. Nie wiem, jak to interpretować. To samo jest z okulistami. Ludzie starsi, niedowidzący, potrzebują zrobić czasem zaćmę. Dlaczego przy naszej granicy w Czechach nasi polscy lekarze za pieniądze stawiają soczewki bardzo dobre, a nasz NFZ jakoś broni tego. Nie wiem, co się dzieje, ale nie życzę naszym dzieciom i wnukom, żeby doczekali takiego traktowania, jak są teraz traktowani ludzie starsi. Przeżyłam 3 COVID-y, nie szczepiłam się, nie zaszczepię się. Zmuszona jestem leczyć się sama. Mam 73 lata i jakoś może dociągnę jeszcze parę lat.
Czego życzymy, pani Pelagio?
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
I z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan profesor?
No cóż dodać, bez wątpienia mamy wiele elementów dysfunkcyjnych w naszym systemie ochrony zdrowia. Pewnie no, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, jakbyśmy dotknęli innych obszarów, czy to szkolnictwa wyższego, czy średniego, czy podstawowego, to też byśmy mogli znaleźć dużo spraw do poprawy. No, to zadanie dla nas na tym poziomie najniższym o tym, żeby o tym mówić, sygnalizować, wybierać takich, którzy chcą coś skutecznie i realnie zmienić, mają w tym wiedzę, doświadczenie, umiejętności. I liczyć no, na to, że uda nam się to wszystko zorganizować tak, żeby dobro wspólne było tą naczelną wartością w życiu społecznym.
Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pierwsza część naszego spotkania w dużej mierze dotyczyła prawdy dobrej, piękna jako sposobu na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie, w tym wymiarze takim właśnie medycznym. W drugiej części bardziej skupiliśmy się nad współczesnymi problemami etyki medycznej i doświadczyliśmy wielu głosów od Państwa, za które gorąco serdecznie dziękujemy w naszej dyskusji, bo jak widzimy, te dylematy, te problemy są zauważane przez każdego z nas na tym polu, na którym żyje, na tym doświadczeniu, które ma i miejmy nadzieję, że w takim wspólnej trosce o dobro o dobro, to salus, o zdrowienie i uzdrowienie. Będziemy tutaj współpracować. Panu profesorowi gorąco dziękuję za przybycie do studia, za podjęcie wszystkich tematów właśnie z takim i spokojem, i delikatnością. Dziękuję za katalog współczesnych problemów etyki medycznej. Ja wypisałem ich tak przynajmniej 20. Wiem, że nie wszystkie wymieniliśmy. Sami do siebie uśmiechnęliśmy się, że jeden z takich bardziej głośnych dylematów tej etyki medycznej to kwestia zmiany płci wynikająca ze zmiany definicji płci, a jednocześnie dostrzegamy też cały problem wynoszenia spraw z gabinetu lekarskiego na forum publiczne, na forum takie polityczne, na takie forum medialne, poszukiwanie wręcz i naciąganie pewnych wydarzeń czy tragedii ludzkich na to, by rozegrać to politycznie w wymiarze funkcjonowania systemu zdrowotnego. A więc na zakończenie poproszę krótko te dwa wymiary, pańską opinię, pańskie doświadczenie.
Czyli kwestia etyczna aspektów związanych ze zmianą płci to rzeczywiście bardzo delikatny i bardzo trudny problem. Z jednej strony problemy związane z zaburzeniem tożsamości płciowej są realne, są opisywane i są klasyfikowane w medycynie, ale ten problem, który dzisiaj jakby rozlewa się i dotyka kraje zachodnie, powoli wchodzi do Polski, to ryzyko nadinterpretacji, zbyt łatwego i zbyt szybkiego diagnozowania tych zaburzeń tożsamości płciowej i podejmowania działań medycznych w oparciu o przedwczesną diagnozę. No, najtrudniejsza sytuacja jest wtedy, jeśli te działania chirurgiczne na przykład już doprowadzą do zmian nieodwracalnych i w sytuacji, kiedy nie mieliśmy do czynienia z rzeczywistym zaburzeniem tożsamości płciowej, tylko z taką przedwczesną diagnozą, to te szkody są głębokie i nieodwracalne. W związku z tym tutaj bardzo głęboka diagnostyka i poszerzona i wydłużona obserwacja jest konieczna do tego, żeby nie podejmować decyzji pochopnych, bo są to decyzje nieodwracalne. No i rzeczywiście poruszona tutaj kwestia też właśnie wynoszenia poza gabinet lekarskich spraw intymnych, ważnych, związanych czy to ze stanem zdrowia, czy też niekiedy z ochroną życia, no powoduje nie tylko tutaj gdzieś naruszanie reguł dotyczących tajemnicy lekarskiej, które zawsze, ta tajemnica lekarska była jedną z takich ponadczasowych reguł praktyki medycznej, która budowała i zaufanie do praktyki medycznej i szacunek dla lekarza i też dawała pacjentowi poczucie takiej pewności. No i niewątpliwie jest to ze szkodą dla medycyny, kiedy narusza się tą intymność relacji, ale też no, miejmy nadzieję, że ten świat życia publicznego, świat polityki też nie będzie sięgał do tego typu narzędzi, bo miejmy nadzieję, że okażą się jednak nieskuteczne tego typu zagrania.
Kogo pan profesor pozdrawia?
Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają, ale szczególnie żonę, rodziców. Tutaj mama przez lata była wierną słuchaczką, jest Radia Maryja, w związku z tym też byliśmy w domu oswojeni z głosem Radia Maryja. Pozdrawiam też teściów, którzy pewnie w Białymstoku słuchają i tych wszystkich, z którymi gdzieś mogliśmy się spotkać na naszych drogach życia, czy w Lublinie, czy w Warszawie, czy w Tarnowie, skąd pochodzę i się wychowałem. Także i dziękuję też wszystkim Państwu za ten głos, za tę dyskusję, nawet jeśli no, tutaj niektóre zdania były radykalne w jedną czy w drugą stronę, one zawsze uczą nas wzajemnego szacunku i też pomagają dochodzić do prawdy, która, miejmy nadzieję, będzie nas wyzwalać.
Profesor Jakub Pawlikowski, dziękuję również Państwu za współtworzenie naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych.